Czytaliśmy sobie Ewangelię Jana, ale dzisiaj chcę rozdział 9 czytać. To jest cały rozdział, ale nie będziemy go czytać, bo każdy z nas ma tekst Pisma Świętego przed sobą, więc ja nie będę czytał. Po prostu ja sobie tutaj tylko zaznaczyłem poszczególne wersety, aby do nich nawiązywać. I cały ten rozdział mówi o uzdrowieniu człowieka niewidomego, ślepego, który był niewidomy już od urodzenia, a więc nie wiedział, co traci. Nigdy nie widział kolorów twarzy najbliższych i tak dalej. Nie wiedział, co traci i sobie żył. I wiemy, że człowiek jest zdolny do przystosowania się do każdych warunków. Też i ludzie, którzy widzieli, a przestali widzieć, też się przystosowują i sobie życie organizują, to wewnętrzne i zewnętrzne. A więc ten człowiek nie był taki nieszczęśliwy do końca. Dlatego, że miał zdolność, jakiegoś taką samozachowawczą zdolność, jaką każdy człowiek ma. Ale mimo wszystko, że mamy zdolności samozachowawcze, że się przystosowujemy, to w nas nie ma pełni życia. Nawet gdy mamy wszystkie organy sprawne i pełne zdrowie, też w nas nie ma pełni życia, bo nie wiemy, co tracimy. I to właśnie w tym rozdziale jest, przez te wszystkie rozmowy, przez te dywagacje, jest pięknie ukazane. Ja teraz nie będę w szczegóły wchodził i się rozdrabniał, tylko chcę wskazać tak każdemu z nas, który zna Pismo Święte. A więc pierwszy werset mówi, że był od urodzenia ślepy. I uczniowie już mają pytanie w związku z tym. Werset drugi, Jan 9:2. Mistrzu, kto zgrzeszył? On czy rodzice jego, że się ślepym narodził? Zobaczcie, mamy już od razu w sobie zakodowane sposoby myślenia. I czasami to jest tragiczne myślenie. Dlaczego nie od razu zdroworozsądkowo? To jest grzeszne, nieświęte? Zdrowy rozsądek to jest grzeszne? Musi być wiara, czyli głupie myślenie? Wiara jest zawsze mądra. Wiarą rozumiemy, że światy zostały uczynione z niczego. Więc wiara musi być rozumna. Zobaczcie, jak Jezus cały czas rozumnie do nich wszystkich mówi i teraz też będzie rozumna mowa. To nie jest takie, wierzcie, chociaż nie rozumiesz, wierz, chociaż nie rozumiesz, wierz. Tak robili szamani. My musimy rozumieć. I oni pytają, kto zgrzeszył. Niby mądre, duchowe pytanie. I co usłyszeli? On zgrzeszył. To jest wielki grzesznik. Ale prawda, jest grzesznik. Rodzice zgrzeszyli. Prawda, grzesznicy. Ale czy przyczyną tej sytuacji był jego grzech i ich grzech? Było trzecie wyjście. Coś, o czym nie wiemy, tajemnica. Tą tajemnicą jest Chrystus. Wielka jest tajemnica pobożności. Ja później będę ten werset czytał. Bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. I później go wyjaśnię, ale teraz przejdę dalej. A więc pomylili się uczniowie. Teraz Jezus, werset 6, zrobił coś, co było oryginalne i głupie. I też nie możemy znów w ramach naszej mądrości, tego o czym mówiłem teraz, naszego zdrowego rozsądku, więc musimy uważać i na zdrowy rozsądek. Zobaczcie, że ja uczę i mówię o oryginalnym podejściu, czyli za każdym razem nie odruchami, jak kierowca jedzie odruchami i wjeżdża pod prąd. Bo od 1 marca akurat jest jeden kierunek ruchu w tym miejscu, on o tym nie wiedział, bo 10 lat jeździł, zawsze było dwa kierunki. Tak nie możemy też. Musimy zawsze patrzeć na naszą własną ulicę, czy coś się nie zmieniło. Jezus splunął na ziemię, uczynił błoto z tej śliny, nałożył je na oczy ślepego. Idź, obmyj się w sadzawce Syloe. On to zrobił i odzyskał wzrok. A więc brak stereotypów, gdy chodzi o uzdrawianie. Chyba my też z dziećmi nie postępujemy stereotypowo zawsze. Mamy pewne standardy, ale często jesteśmy oryginalni. Za każdym razem jesteśmy oryginalni. Nawet gdy mówimy po raz setny, kocham cię, to jest mówienie oryginalne. Nie powtórka, jak płyta jakaś nagrana. Teraz czujemy, że kocham i mówimy kocham. To jest oryginalne. Więc Pan Jezus w oryginalny sposób postępuje z każdym. Nie ma szablonów. Ten człowiek się nie zastanawiał, poszedł, obmył się i nagle wzrok odzyskał. Teraz się pojawiają, werset 8, sąsiedzi. Widywali go jako żebraka i się dziwili, czy to on, czy to nie on, podobny. A on mówi, to ja. Więc go pytają, werset 10, jak się otworzyły twoje oczy? A więc same się otworzyły oczy. No bo jak mogą myśleć? Tak myślą, tak im wolno myśleć. Oni nie potrafią inaczej myśleć. Tak każdy z nas. Dzisiaj tak myślę, jak coś się stanie, to jutro będę inaczej myślał. Przecież każdy z nas tu siedzi, to chyba jest tego przykładem. A więc zobaczcie, nastawmy się na zmianę. A on mówi, pewien człowiek, którego zwiął Jezusem, uczynił błoto, pomazał moje oczy, powiedział, idź do sadzawki Syloe, obmyj się. Poszedłem, obmywszy się, przejrzałem. Proste, proste. Ale dla nich to nie jest proste, bo chcą poznać tego człowieka. Gdzież on jest? 12 werset. I mnie zdumiewa, gdy ten człowiek mówi, nie wiem. Pamiętamy tego człowieka, którego Jezus demona wypędził i on się trzymał Jezusa, tak? I właśnie trzymać się Jezusa, a ten człowiek nagle nie postarał się w ogóle poszukać tego, który go uzdrowił. Nawet nie wie, gdzie on jest i nie wie, kim jest. Nie wrócił, żeby zobaczyć. Ucieszył się, że ma i cześć. Mówi, nie wiem. Wtedy oni go wzięli. Dał się wziąć, to jest też dziwne. Dał się wziąć. I do faryzeuszów poszli, a więc niech ci ludzie, specjaliści od wiary stwierdzą, w jaki sposób przejrzał. I pytają go, w jaki sposób przejrzał. A on znów mówił im to samo. Nałożył błota na moje oczy, obmyłem się i widzę. I teraz jak myślą inni ludzie zakodowani? Sąsiedzi chcą poznać, kim jest ten Jezus, ten człowiek. A ci go nie chcą poznać, bo jest to człowiek nie od Boga. Dlaczego nie? Może uzdrowił ślepego, to wielkie rzeczy. Ale szabatu nie przestrzega. No, zrobił to w święty dzień. To już jest straszne, to już w ogóle jest do odrzucenia. A więc nasze regułki, nasze formułki, nasze kwadratowe podejście i cokolwiek jest inne, już odrzucamy. Ale pytają go, co sądzisz o nim? Dlaczego pytają tego ślepego? Bo powstał rozłam między nimi. I rozłamy są potrzebne, aby w dyskusji wyszło to, co jest prawdziwe, właściwe. Aby się ludzie ujawnili w tych rozłamach, w tych dyskusjach. Kryzysy są potrzebne również i w naszym zdrowiu, aby to, co jest mocne, się ostało, a słabe, żeby się ujawniło. Ból jest potrzebny, abyśmy wiedzieli, gdzie jest przyczyna, gdzie się choroba rozwija. Więc rozłam był potrzebny. I pytałem go, co sądzisz o nim, skoro twoje oczy otworzył? Co sądzisz? I ten człowiek spontanicznie odpowiedział, podobnie jak i Samarytanka. Zauważcie, werset 17. To prorok, a więc to jest nosiciel Słowa Bożego. Ktoś, kto ma Słowo Jahwe, Słowo Boga. Ktoś, kto mi powiedział całą prawdę, co uczyniłem, mówiła Samarytanka, a on teraz, ponieważ to uczynił, to jest prorokiem. I wiersz 18 ma takie ciekawe stwierdzenie. Nie chcieli wierzyć, że był ślepy i przejrzał. No z jednej strony to jest negatywne, że nie chcieli wierzyć, ale z drugiej strony pozytywne. Warto sprawdzić. Bóg się nie boi sprawdzania. Pamiętamy Tomasza. Jezus dał się sprawdzić. Włóż swoje palce, swoją rękę, poznaj. A więc wezwali jego rodziców. Ale ci już byli kuci na cztery nogi i się bali faryzeuszów, bo to była inkwizycja. Oczywiście w sensie przenośnym. Ale to byli ludzie, którzy ocenili, a potem byłby ostracyzm w całej wspólnocie. Nie wiemy, kto otworzył oczy. On jest dorosły, jego pytajcie. A więc odpędzili odpowiedź od siebie, bo nie chcieli wchodzić w te dywagacje. Szabat, uzdrowienie, ich chłopak Nawet się nie cieszą, że jest uzdrowiony, bo mają kłopoty z tego powodu. Więc wiersz 24 mówi, ponownie przywołali człowieka. I mówią, oddaj chwałę Bogu. On Bogu chwałę oddał, a więc jest w porządku, wierzący. My wiemy, że ten człowiek, czyli Jezus, jest grzeszny. Grzeszny, bo w szabat uzdrowił, zamiast czekać do następnego dnia. A ten mówi tak, i to mi się bardzo podoba, wiersz 25. Czy jest grzeszny, nie wiem. To jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Piękne, co? Proste. Wynik końcowy tej łamigłówki jest dla mnie oczywisty. Od urodzenia byłem niewidomy, teraz widzę, on to uczynił. A jaki on jest, czy słusznie, czy niesłusznie to zrobił, to jest nie moja sprawa. I to właśnie jest wielkość Boga, który do każdego z nas przychodzi w Jezusie Chrystusie w taki sposób, jak potrzebny jest mnie osobiście. I każdy z nas ma swoje świadectwo. Jak słuchamy, czy będziemy słuchać, to każdy ma inne, prawda? Ale dzisiaj jest z nami Jacek i poprosiłem go, żeby Jacek właśnie, którego nie znamy, też nam powiedział. I też będzie to oryginalne, bo każdy z nas ma oryginalne przeżycie, ale ono jest takie samo. Jak porody mogą być oryginalne? Jedni mają w szpitalu taki poród, inni taki, siaki, owaki. Ktoś inny się na przykład urodzi, nie wiem jak ten człowiek kiedyś powie. Mnie mama urodziła w łazience, gdy wypadłem jej do nogawki. Autentyczne. Lekarze odmówili, prawda? Lekarz odmówił, pani jeszcze ma czas, pani histeryzuje. Do domu przyszła, pierwsza zresztą. Była sama. I w łazience tego i czuję, że dziecko się znalazło w nogawce. No straszne. Ale urodzenie jest takie samo jak w najlepszej klinice, w najlepszej asyście, czy nawet w takim przypadku, czy też w taksówce, gdy taksówkarz odbiera, bo już nie zdążył dojechać. To w samolocie. Ale jest takie samo urodzenie, taki sam oddech, płacz, życie, zobaczcie. Ale dojście do tego może być różne. I teraz oni znów. Co ci uczynił? Jak otworzył twoje oczy? Jeszcze raz pytają, jak? A on mówi, co wy tak do tego wracacie? Może chcecie być jego uczniami? Zobaczcie, jak się zmądził ten biedak. Na ich pytanie w końcu daje pytanie. Cóż tak was to interesuje? Oni chcieli dopaść Jezusa jako grzesznika. Chcieli mieć świadka. A on im zadaje pytanie, wtedy oni mu mówią, my wiemy, że ten człowiek jest grzeszny, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje. Kto jest bogobojny, czyli szabat przestrzega, pełni jego wolę, tego Bóg wysłuchuje. No i teraz, gdy go wypuścili na szczęście, spotyka przypadkowo Jezusa. To mi się bardzo podoba z tej historii o pasterzu dobrym. Nikt was nie wyrwie z mojej ręki. Ten człowiek, mimo że nie szukał Jezusa po uzdrowieniu, to go przypadkowo spotkał. Ale dla Jezusa to nie był przypadek, tylko jego ręka była wyciągnięta, a potem owieczkę, bo was nikt nie wyrwie z mojej ręki. I gdy go zobaczył, czy wierzysz w Syna Człowieczego? Czy wierzysz w osobę? Pamiętamy tego dostojnika z Etiopii, który jechał Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, gdy go spotkał Filip na tej drodze pustynnej. I też go zapytał, czy wierzysz, że Jezus jest Synem Bożym. Tak wierzę, a więc możesz być ochrzczony. Więc właściwe poznanie Jezusa Chrystusa. A on mówi znów, któż to jest Panie, by mógł w Niego uwierzyć? Ależ to jest, ktoś powie, niewiarek, niedowiarek? Nie, po prostu on miał pytania. I się nie wstydził tych pytań, nie bał się, że obrazi Jezusa, tylko po prostu zdradził się, że chce wiedzieć. Więc nam wolno wiedzieć. Bóg nas nie chce, abyśmy nie wiedzieli. Ale gdy się dowiemy, co z tym zrobimy? Odrzucimy czy przyjmiemy? Jezus mówi, widziałeś go już, a jest z nim właśnie ten, co z tobą rozmawia. I natychmiast powiedział, wierzę Panie i złożył mu pokłon. Taka piękna historia, poszczególne postaci są rozmowy. I na koniec Jezus mówi: przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. I w sensie duchowym. Tamten nieszczęśnik był skazany na śmierć fizyczną w swojej ślepocie, chorobie. Ci z kolei żyli przeświadczeni, że będą razem z Dawidem w tym samym miejscu i w ogóle będą przez Boga uhonorowani, bo przestrzegają szabatu i wszystkich innych przykazań. Jezus mówi: ponieważ mówicie, że widzicie, a na mnie patrzycie i nie widzicie we mnie tego, co należy widzieć, to ślepi jesteście. A ten cały czas patrzy na mnie i nie widzi. Gdy się dowiedział, kim jestem, mówi: tak jest, wierzę, Panie, i od razu mnie uznał za Syna Bożego, za Boga. Gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. A ponieważ mówicie: widzimy, przeto pozostajecie w grzechu. A więc nikt, tylko Jezus. Pierwszy rozdział tej Ewangelii, 18 wiersz, mówi, że Boga nikt nigdy nie widział. Ale jednorodzony Bóg, Syn Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. A więc ktoś nam objawił Ojca. Nam, ślepym, duchowo, w grzechu, niewidzącym. Też i faryzeuszom, bo wielu faryzeuszów uwierzyło. Tam był rozłam, więc część też później uwierzyła. Mamy Dzieje Apostolskie i późniejsze są opisy, że uwierzyli. Nikodem był faryzeuszem, Szaweł był faryzeuszem, więc jednorodzony to jest tego samego rodzaju. Wyjątkowy, jedyny. To nie jest jedynak, to nie chodzi o jedynaka. Jednorodzony oznacza tego samego rodzaju. Wyjątkowy, jedyny, a więc Bóg w ludzkim ciele. I dlatego też oni musieli uwierzyć, że ten, który z nimi rozmawia w sposób zwyczajny i tym błotem jeszcze go potraktował, że to właśnie jest Bóg, który w ten sposób się objawia i działa. Albo też taki werset, który posłuchajcie z rozdziału 3, 13 wiersz. Nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. Nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba. I teraz, co apostoł Paweł odkrył? Bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. To jest 1 Tymoteusza 3,16. Jak jest Jana 3,16? To 1 Tymoteusza 3,16, taki jest ciekawy werset o wielkiej tajemnicy pobożności, a tą tajemnicą jest Jezus objawiony w ciele, którego na świecie uwierzono. I tak można byłoby mówić wiele, wiele. Ja jestem drzwiami dla owiec, ja jestem dobry pasterz, można byłoby mówić, ja jestem zmartwychwstanie i życie i tak dalej. I właśnie ten werset, który na początku nabożeństwa akcentowałem, nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Nie ma innej osoby. I dzisiaj świat się tak bardzo zmienia. Dzisiaj ludzie mają tak zupełnie inne podejście do wielu rzeczy i to wcale nie jest nic złego, tylko po prostu to jest inne. Jak lat temu 50, 60 było inne, tak lat temu 20 było inne, tak samo dzisiaj jest inne i za lat 10 będzie znów inne. I to nic nie zmienia, dlatego że Bóg nie jest zawarty tylko w słowach, ale zawarty jest w osobie. A ta osoba wczoraj, dzisiaj, na wieki jest ta sama. I nikt, tylko Jezus. I co trzeba zrobić? To, co zrobił ten właśnie człowiek. Po prostu, jak uzyskał przekonanie wewnętrzne, oddał pokłon, podjął decyzję i się wszystko rozpoczyna od decyzji. Czy Pan się zgadza na operację? I to warunkuje nasze życie albo śmierć. Ktoś nas rozgniewał i co mamy zrobić? Czy się dalej gniewać, czy mu przebaczyć? Decyzja. Żyję w jakimś nałogu, w jakimś uzależnieniu. Ja pomyślałem sobie, a czy można być uzależniony od miłości do swojego dziecka? To też jest uzależnienie. Albo do swojej żony czy męża. Jak, Heniu, myślisz? To jest uzależnienie czy nie? I właśnie. Mamy kochać z całego serca, siły, myśli i duszy swoje dziecko, swojego męża, żonę, tak? Całego serca, siły, myśli i duszy. Jeśli ktoś kocha bardziej matkę, ojca, żonę, męża, majątek, nie jest mnie godzin. No i właśnie, jak teraz to zrobić? Nikt, tylko Jezus, nawet nie żona, nawet nie mąż, nie dziecko. To co, to mamy mniej kochać żonę, męża, dziecko? Mamy mniej, a bardziej. I tu właśnie nie ma żadnej sprzeczności. Gdyby to był taki układ linearny, hierarchiczny, to byśmy mieli numer 1, numer 2, numer 5, numer 10. Gdyby to był linearny, to byśmy mieli odległości między poszczególnymi obiektami miłości. To jest nasze podejście, jak tych właśnie sąsiadów, jak tych wszystkich, to było takie podejście. Bo szabat przeszkodą. Ale Jezus powiedział bardzo wyraźnie do Nikodema: musisz się narodzić z ducha, na nowo. Z ducha, jak wiatr wieje, nie wiesz skąd przychodzi, dokąd idzie. Tak też i ten, kto się z ducha narodził, taki właśnie jest oryginalny. Jak Jezus jest oryginalny, mówiliśmy dzisiaj, ale skutki są zawsze te same. Tylko sposoby są różne, ale to jest do czynienia z ludźmi. Jak mówiłem, gdy mówimy dziecku po raz enty, kocham cię, to jest oryginalne, bo czujemy to w tej chwili. Gdy mówimy do siebie nawzajem, to czujemy teraz, to jest oryginalne, to nie jest powtórka sprzed 45 lat. To jest cały czas oryginalne dzisiaj. I właśnie tu jest cała tajemnica, że mamy do czynienia z osobą i on ma do czynienia z osobami, z ludźmi. I Duch Święty nas uzdalnia, aby ta miłość była jak koło. Ten wyraz pełnia, zupełny, wypełniać, pleroma po grecku. To jest właśnie to jest ta tajemnica. Jezus przyszedł, aby wypełnić zakon. To nie jest wykonać zakon. Nie chodzi o wykonanie wszystkich uczynków. Aby zakon uczynić pełnią. Obrzestka jest substytutem tego, co chrzest niesie w Chrystusie Jezusie. Szabat jest substytutem tego, co mamy odpocznienie w Jezusie Chrystusie. Wszystkie uczynkowe religie są substytutem tego, co mamy w odrodzeniu przez Ducha Świętego w nowym życiu. I tego ludzie nie rozumieją. Na przykład są dyskusje w tej chwili takie dosyć, nie wiem, aktualne, że ateiści piszą artykuły i nie zwalczają w ogóle wiary w Boga. Tylko mówią o tym, że są ateistami, bo jakim głównym punktem odniesienia jest, dlaczego Bóg zsyła cierpienie. Dzisiejszy wypadek również, czy wczorajszy wypadek, również dzisiaj będzie, dlaczego Bóg zesłał, że te dwa pociągi, ten z Warszawy jechał tym samym torem, który jechał z Przemyśla. Dlaczego? To Bóg zrobił. I zawsze cierpienie. Dlaczego Bóg? A nie biorą pod uwagę ci właśnie dobrzy ludzie, którzy są ateistami są, i nie chcieliby nimi być. Mówią, bo wierzyć jest lepiej niż nie wierzyć, mówi ateista. Bo wiara porządkuje świat. A gdy wiary nie ma, to trzeba sobie jakoś pomagać, żeby ten świat uporządkować. A tam jest proste wszystko. Jest ktoś autorytetem, Bóg. Są jego słowa, wskazówki i my się mamy czego trzymać. A tu człowiek jest sam na siebie zdany. To są artykuły świeże z tego tygodnia. Możemy sobie je poczytać. A więc mówią o nieszczęściu braku wiary. Ale nie zakładają, że ten świat zepsuł człowiek. Ale zaraz mówią, to dlaczego Bóg stworzył człowieka, który był zdolny zepsuć świat? I znów nie rozumieją wielkości Boga i Jego dobroci. Bo Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, a więc obdarzył go wolną wolą. Nie automatem. To zwierzęta są stworzone nie na Boże podobieństwo i człowiek nie jest zwierzęciem. To wśród wszystkich żywych istot jest jedyny na jego podobieństwo stworzony i ma wolną wolę. I miał wybór trzymać się Bożych wskazówek lub też zrobić po swojemu. I zrobił po swojemu i skutki tego, co zrobił, są takie, jakie są. I Bóg się zajął tymi skutkami i posłał samego siebie, nie kogoś, nie aniołów, sam stąpił w ludzkim ciele jako wszechmogący Bóg, wszechobecny, stał się człowiekiem, wziął nasze człowieczeństwo na siebie, na krzyż zaniósł sprawcę naszego zła, czyli grzech, i każdy grzesznik ma do wyboru. Dalej będę grzesznikiem, albo będę należał do Jezusa. Ma do wyboru. Proste? Proste. I teraz tylko kwestia decyzji. I ten właśnie ślepo narodzony, jak zobaczył i się dowiedział, mówi: tak jest, Panie, wierzę, i się pokłonił Jezusowi. I się życie zmienia. Pozdrowił Szaweł. Zobaczcie, Paweł, Szaweł, kim jesteś? Jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Oskarżenie jest proste. Co mam czynić? Zamiast się obrazić, co mam czynić? Zrób to, to, to i to. I tam go zaprowadzili i wiemy, co było dalej. Jezus spotkał Szawła w osobie Ananiasza, swego ucznia. Ananiasz mówi: Szawle, bracie, zobaczcie, bałem się tu przyjść do ciebie, bo wiedziałem, ile zła zrobiłeś wszędzie dookoła. Wiem, po co tutaj jedziesz, aby nas prześladować, ale Jezus mnie posłał do ciebie, bym cię pobłogosławił. Nałożył ręce, modlił się, a Jezus Szawła ochrzcił Duchem Świętym. To właśnie jest ratunek Boga dla świata. Jeśli teraz ktoś chce być ateistą, to będzie szukał, dlaczego oświęcim, dlaczego wypadek pod zawierciem. Jeśli ktoś nie chce być ateistą, Boże, ale pokaż mi, jak jest naprawdę, to się dowie, że właśnie w Jezusie Chrystusie jest rozwiązanie wszystkich problemów. Ale pierwszy z nich jest mój własny grzech. Chcę być, czy nie chcę być ślepy i nie widzieć tego wszystkiego. Kochani, powstańmy razem i spędźmy czas na wspólnej modlitwie. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty stąpiłeś na ziemię, bo nas tak bardzo ukochałeś. Stwierdziłeś, że czas właściwy nadszedł i się zjawiłeś, aby tam właśnie objawić miłość Ojca i wolę swego Ojca. Stałeś się człowiekiem, stałeś się jednym z nas i, Panie, objawiałeś siebie w sposób różny. I ludzie wierzyli, nie wierzyli, swoje zdanie zmieniali, ale ci, którzy uwierzyli, potem stwierdzali, że to właśnie jest to. Tylko Ty, nikt inny. I, Panie, dziękujemy Ci, że Szaweł to również odkrył. Ty znalazłeś sobie, nie Macieja, ale właśnie Szawła, o którym nikt nie myślał, bo był pod strachem. Znalazłeś go i on nam to wszystko tak dokładnie w swoich listach wyłożył. On to tak ostro zobaczył, dlatego że był po drugiej stronie. On był też ślepy, mimo że kochał Boga. I, Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty dzisiaj jesteś ten sam. Wczoraj, dzisiaj, na wieki ten sam i nie ma w nikim zbawienia, tylko w Tobie. I, Panie, dziękujemy Ci, że możemy głosić właśnie Ciebie. Nie o Tobie, ale Ciebie. I że możemy przeżywać Ciebie, Panie. Zdasz i nam, w naszym życiu, abyśmy osobiste podejmowali decyzje właśnie przyjmując Ciebie, wyznając, że tylko w Jezusa Chrystusa wierzę. Halleluja.
Powiem szczerze, że kiedyś mówiłem świadectwo swojego nawrócenia, aczkolwiek niewiele pamiętam z niego. Także teraz na szybko próbowałem sobie przypomnieć mniej więcej te najważniejsze elementy, żeby o niczym nie zapomnieć. No, ja wszystkim wierzę, że Bóg będzie mnie w tym prowadził, także... No chyba zacznę od tego, że urodziłem się w takiej rodzinie, gdzie rodzice co prawda byli ochrzczeni w kościele katolickim, natomiast do kościoła nie chodzili. U mamy to nie wiem właściwie dlaczego, tata był synem wojskowego w poprzednim systemie i nie bardzo była możliwość, także mnie również rodzice nie prowadzali do kościoła. Pamiętam, że gdzieś w przedszkolu kolorowałem jakieś obrazki, o których niewiele wiedziałem, o co w nich chodzi, natomiast coś tam się pojawiało. W szkole rodzice już dali mi możliwość, czy chcesz chodzić na religię, czy nie. Powiedziałem, że nie, no mogłem mieć godzinę wolnego. Także stwierdziłem, że nie miałem takiej potrzeby wtedy. I tak moje życie się toczyło. Właściwie do gimnazjum uważałem siebie za ateistę. Bóg mnie w ogóle nie interesował. Stwierdziłem, po co w ogóle o tym rozmyślać, jaki to miałoby mieć sens. Nie widziałem też dowodów na istnienie Boga, więc nie miałem, no tak jak mówię, w ogóle nie miałem myśli na ten temat. Gimnazjum się zaczęło troszeczkę zmieniać. Nie bardzo nawet wiem do końca dlaczego, ale zacząłem się zastanawiać właściwie, że może jakaś siła wyższa istnieje, może coś jest ponad tym, co widzimy tu i teraz. To był też czas, kiedy poznałem mojego najlepszego przyjaciela do teraz, bo na dodatkowym angielskim. On był rok młodszy, jest rok młodszy ode mnie. Pierwsza moja myśl o nim nie była zbyt najlepsza, bo on był strasznie szalony i ja byłem raczej człowiekiem dosyć statecznym, nawet już w tym wieku, więc właściwie to nie wiem za bardzo, jak to się stało. Znaczy wiem, naprawdę to, że my się zaprzyjaźniliśmy i przyjaźnili przez tyle, to jest Boży cud. Nie jestem w stanie tego zrozumieć do teraz. Natomiast właściwie poznaliśmy się jakoś w październiku i całą przerwę bożonarodzeniową spędziliśmy razem. Praktycznie codziennie się spotykaliśmy, czy to graliśmy na komputerze, czy gdzieś tam rozmawialiśmy. I jak się dowiedziałem od naszej wspólnej znajomej, dowiedziałem się, że on jest zielonoświątkowcem. On mi o tym nigdy nie powiedział, że chodzi do jakiegoś kościoła. Zacząłem go wypytywać. Rozmowy były bardzo trudne, właściwie musiałem zadać bardzo konkretne pytania, z których właściwie nic nie wynikało, bo ponieważ sam nie miałem za dużo wiedzy na temat wiary, więc nie mogłem zadać konkretnego pytania na jej temat. A on nie bardzo chciał mówić. Natomiast w jakiś sposób świadczył mi swoim zachowaniem. Jak dla mnie wtedy 16-latek, który żeby napić się piwa musi spytać rodziców i rodzicom nie pozwalają i on nie pije, to było coś poza wyobrażeniem. No a on taki był. Nie mówię, że wszystko było super w jego życiu, bo było wiele rzeczy niewłaściwych, ale widziałem, że jest inny. Widziałem, że ma w sobie coś, czego ja nie mam. Widziałem, że jest w nim jakaś radość, jakiś pokój, którego we mnie zupełnie nie było. Troszeczkę zacząłem czytać w internecie nawet Kościoła Zielonoświątkowego. Później poprosiłem go, czy mógłbym powiedzieć, gdzie mogę kupić Biblię. Więc zaprowadził mnie do takiego sklepu, kupiłem Biblię. Chociaż też wiele mi na ten temat nie powiedział. Zacząłem czytać od początku. Także, aczkolwiek przebrnąłem przez 5 ksiąg mojżeszowych. Chyba gdzieś na Księdze Jozuego się gdzieś zatrzymałem wtedy. Ale gdzieś coś we mnie dojrzewało i stwierdziłem, że jakiś Bóg istnieje. Tak sobie pomyślałem, że jest tyle różnych wyznań, to znaczy, że wszyscy wierzą w tego samego Boga, tylko na inny sposób. Wiem, wszyscy mają rację. Później gdzieś zacząłem się zastanawiać, że właściwie kiedyś w przyszłości myślałem, może mieć żonę, dzieci, więc te dzieci trzeba w jakiejś wierze wychować, jakąś pomoc skądś mieć. Więc dlaczego nie miało być to chrześcijaństwo? I tak zacząłem się zastanawiać. Pytałem go kilka razy, gdzie są nabożeństwa, czy mogę przyjść. Powiedział, że tak, każdy może przyjść. Natomiast była to niedziela rano. Chodził na nabożeństwa właśnie po drugiej stronie Warszawy, bo z Ursynowa na Targówek to jest kawał drogi. Właściwie to jest godzina komunikacją miejską, więc jakoś tak, żeby być tam na tą 10:00, to było dla mnie za wcześnie w niedzielę. Natomiast był to też taki czas, to już miałem około 18 lat, kiedy moje życie naprawdę już nie wyglądało dobrze. Byłem człowiekiem bardzo depresyjnym. W tej chwili wiem, że wpływ na to miało wiele grzechów, które gdzieś się działo w moim życiu, którymi później się zmagałem jeszcze dosyć długo. Natomiast dochodziło do tego, że właściwie miałem nawet myśli samobójcze. Myślałem, że już po co właściwie mam tu żyć? Był czas, kiedy zdarzało mi się wieczorem wyzywać Boga i mieć pretensje, po co mnie stworzył, dlaczego się urodziłem. Mówiłem mu, że jest to jeden wielki błąd, który zrobił. Ale przyszła taki dzień, taki poranek, jakoś w wakacje, kiedy już miałem skończone 18 lat, kiedy obudziłem się szczęśliwy. I ja wiedziałem, że dotknął mnie Bóg, bo nie było innego wyjaśnienia. Przez ostatnie miesiące, jeśli nie jakieś lata, nie czułem takiego szczęścia. I postanowiłem, że w najbliższą niedzielę pójdę do zboru. Zdarzyło się tak, że akurat ten mój przyjaciel z rodzicami gdzieś tam wyjechali, także w praktyce nikogo w zborze wtedy nie znałem. Natomiast pojechałem, przed nabożeństwem zaczepił mnie pastor, przywitał, ale to, co się właściwie wydarzyło, to wydarzyło się niemalże od początku uwielbienia. Zdarzył się cud, o którym się pisał już Ezechiel. Pasterz już o tym dzisiaj wspominał w 47 rozdziale, o wodzie, która wypływa spod Bożego tronu, ze świątyni. I rzekł do mnie, te wody płyną w kierunku okręgu wschodniego i spływają w dół na step i wpadają do morza, do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa. Gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko od czegoś tam roi będzie żyło. I będzie tam dużo ryb, bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok. I nie pamiętam uwielbienia. Wiem, że było to niesamowite, takie przeżycie, które no, wydarzy się raz w życiu. Kiedy klęczałem przed Bogiem, kiedy płakałem, wiedziałem, że przebaczył mi wszystko, co złego zrobiłem. Wiedziałem, że każdy mój grzech jest zabrany, nie ma go, że mogę stać przed świętym Bogiem. To była taka godzina, która naprawdę ma... Nie jestem w stanie przypomnieć sobie nic, żadnej pieśni, żadnego fragmentu poza tymi odczuciami, kiedy stałem przed Bożym tronem. Kiedy wracałem już z nabożeństwa autobusem, świat miał zupełnie inne kolory. Do tej pory był szary, nijaki. To było naprawdę wrażenie zmysłowe, że świat nabrał kolorów, że wygląda zupełnie inaczej. I to było moje nawrócenie. Wiem, że wtedy oddałem swoje życie Bogu. I oczywiście to było jakieś 7,5 roku temu. Od tego czasu zdarzają się różne chwile. Zdarza się, że jest lepiej, zdarza się, że jest gorzej. Zdarza się, że codziennie naprawdę żyję z Bogiem, codziennie się modlę, a zdarza się też tak, że mam czasy tygodnie, kiedy nie sięgnę po Słowo Boże i czy nie zacznę się modlić. Natomiast to, czego jestem pewny, to jest werset, który kiedyś bardzo mocno też mnie uderzył ze 125 psalmu. Właściwie dwa wersety. Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, która się nie chwieje, lecz trwa wiecznie. I jak Jeruzalem otaczają góry, tak Pan otacza lud swój, teraz i na wieki. I wiem, że cokolwiek się nie wydarzy w moim życiu, będę w Jego ręku. Cokolwiek się nie wydarzy, jakkolwiek nie będzie wyglądało moje życie, On zawsze będzie mnie kochał. Zawsze będę mógł przyjść i po prostu wtulić się w Jego ramiona, bo On zapłacił już za wszystkie moje grzechy, za te, które popełniłem kiedyś, za te, które popełnię jeszcze w przyszłości. Za to jestem Mu naprawdę bardzo wdzięczny, że mogę żyć i mogę mówić o Nim.